jest to historia też bardzo taka osobista. Tam nie ma poczucia, że ktoś postarał się jakąś ogólnoludzką prawdę o powołaniu przekazać. Nie, to jest historia Ainary. A jednocześnie tak uniwersalne prawdy są tam zawarte i tak ludzkie reakcje rodziny, że każda z nas musiała jakoś przez to przejść. Jak robi film, obraz, cokolwiek, co opowiada o Panu Bogu, o duchowości, osoba wierząca, jest pewien lęk, bo opowiadasz o tajemnicy największej, o Bogu, który jest święty, święty, święty i o relacji z Nim, która jest jednocześnie bardzo nie do wypowiedzenia, bardzo osobista, bardzo głęboka i chciałoby się to powiedzieć jak najświęciej, ale wtedy wpada się w pułapkę kiczu lub jakiejś nieautentyczności. Każda święta historia ma też swoje ciemne strony i tu autorka, która nie wierzy sama, napisała tak duchowy scenariusz i ona nie uciekała od tych wszystkich stron, które może nie pokazują Ainary w najlepszym świetle, ale pokazują ją prawdziwą i to jest genialne. Tam jest dużo prawdy, tak jak i w każdej świętej historii jest dużo prawdy, która niekoniecznie w hagiografii się znajdzie.
Najlepszy film dotykający duchowości, który pojawił się na ekranach polskich kin w ostatnich latach, zasłużona nagroda w San Sebastian. Bardzo polecam.
Łukasz Adamski, krytyk filmowy, oraz siostra Gaudia Skas. Z tego samego zgromadzenia, z którego siostra Faustyna, a więc Kraków, Łagiewniki. Polecam Państwu serdecznie ten film. Naprawdę warto. A kiedy o nim nie powiedzieć, jak nie dzisiaj, kiedy przypominam Państwu ten czas wspomnienia sióstr klauzurowych, życia konsekrowanego. Są obok, modlą się także za nas. Warto o nich pamiętać. No a teraz karmelitanka Bosa, siostra Katarzyna w rozmowie z Małgorzatą Bartas-Witan.
Siostra Katarzyna od Jezusa. To jest taki szczególny klasztor. W Krakowie nie jesteśmy zbyt starym zabytkiem. Mamy akurat w tym roku swoje 150 lat. Tego miejsca konkretnie, więc ta obecność sióstr jest tutaj naprawdę znacząca, bo już od długiego czasu siostry tutaj omadlają Kraków, jego mieszkańców.
A w ogóle Karmel w Polsce?
Karmel w Polsce to jest początek XVII wieku. Córki świętej Teresy z Hiszpanii bardzo szybko tutaj dotarły, co też pokazuje taką dużą duchową otwartość i ciekawość Polaków, którzy chcieli mieć karmelitanki tutaj u siebie. Pierwsze miejsce w Polsce to była ulica Grodzka. Tego klasztoru niestety już nie ma. Klasztorem spadkobierczym pierwszych sióstr jest klasztor na ulicy Kopernika, również w Krakowie. Siostry mają swoje 300 lat obecności. Nasz klasztor jest takim klasztorem odnowy, ponieważ siostry tutaj przyjechały w drugiej połowie XIX wieku. To był moment, kiedy klasztorów już prawie nie było w Polsce. To był czas rozbiorów, kasat i od tego naszego klasztoru zaczął się taki ruch odrodzenia.
Matka Teresa z Avila, Matka Teresa od Jezusa wytyczyła jakie drogi waszego życia?
W centrum jest osoba Boga, osoba Chrystusa. W centrum jest nasza relacja miłości z Nim. I gdzie właśnie modlitwa i kontemplacja jest taką drogą ku Niemu, taką ścieżką, na którą możemy wejść, żeby się zbliżać do Niego. Duchowość modlitwy, kontemplacji, duchowość też bardzo mistyczna, no bo jednak u początku jest i Teresa od Jezusa, i święty Jan od Krzyża. Potem kolejne święte karmelitanki, bardzo znane przecież i mała Teresa, i Edyta Stein, i Miriam Arabka z Palestyny. To są wszystko mistyczki.
Karmel to jest też góra Karmel, kojarzy się z miejscem, ale też taką drogą tej duchowości, która jest no, gdzieś ponad naszym wyobrażeniem i naszym doświadczeniem zwyczajnym. Mówiąc bardzo kolokwialnie, to jest taki odlot, czyli to jest jakaś wspinaczka.
No właśnie, na szczęście nie do końca, ponieważ gdybyśmy miały się wspinać na tą górę, to nigdy byśmy tam nie doszły. Chociaż na pewno ten symbol góry jest bardzo piękny i bardzo wymowny. Góra jest miejscem spotkania z Bogiem. Biblia nam pokazuje, że góra jest właśnie miejscem Jego obecności. Jest to właśnie taki poziom życia, który na początku jest dla nas niedostępny. Ale święci Karmelu tą górę bardzo nam urealniają. Teresa od Jezusa nam mówi o tym, że żeby wejść w bliskość z Bogiem, to mamy wejść do swojego wnętrza. Czyli nie odchodzimy nigdzie poza nasze człowieczeństwo, poza nasze serce. No i tam w tym najgłębszym miejscu duszy, czeka na nas Bóg, który chce nas wprowadzić w dużą zażyłość ze sobą.
Jest taki moment, jak się domyślam, takiego rzucenia się w ciemność, w taką niewiedzę, a jednak się podejmuje decyzję, żeby wyruszyć w tę drogę, w taką, nazwijmy to, przygodę. Siostra to zrobiła.
Na pewno takim znakiem, że jesteśmy zaproszone do takiej wędrówki, właśnie konkretnie też w tym miejscu w Karmelu, jest nasze pragnienie, ogromne, głębokie pragnienie bycia blisko Boga, tęsknota za Nim. Przeczuwamy, że tam jest miłość, która naprawdę daje szczęście. To jest takie pragnienie nieskończoności. Wymaga odwagi wejście na tą ścieżkę, ale bardzo szybko się przekonujemy, że tam jest szczęście. Mimo, że jest to droga wiary związana z wejściem w pewną ciemność i to są te oczyszczenia, przez które przechodzimy jeszcze we współczesnej epoce, kiedy tyle uczuć intensywnie doświadczamy, przeżywamy i świat nam cały czas przypomina o naszych zmysłach, o uczuciach i tam gdzieś często lokuje zaspokojenie. Oderwać się od tych uczuć, nie robić z nich centrum swojego życia, tylko wejść w wiarę, wymaga to odwagi, bo jest bardzo potrzebny czas na oczyszczenie uczuć i to jest właśnie ślub czystości, kiedy my wybieramy Boga jako taką jedyną naszą miłość, kogoś naprawdę najważniejszego, żeby z czasem oczyściły się nasze pragnienia, nasze dążenia, żeby naprawdę On stał się najważniejszy. Jest bardzo ważne zrezygnować z władzy, z chęci zarządzania innymi, z chęci dominowania, posiadania w każdej sytuacji racji. I to też jest związane ze ślubem posłuszeństwa, kiedy my się uczymy słuchać przede wszystkim Boga, Jego słowa i uczymy się, że to nie nasze ego jest najważniejsze i że my naprawdę wielu rzeczy możemy nie wiedzieć. Oczyszczamy się też tak wewnętrznie, doświadczając takiego bardzo realnego, egzystencjalnego ubóstwa. Każda z nas ma swoją wewnętrzną kruchość, psychiczne słabości, swoje wady, braki. My się we wspólnocie nawzajem też bardzo uzupełniamy. Każda może służyć innym darem. Nie jestem nikim wybitnym. To Bóg jest taki wyjątkowy. I mogę siebie widzieć w prawdzie. Idę w stronę pokory. To wszystko jest takim oczyszczeniem właśnie od tego swojego ego, które często stawia nam bardzo wysokie wymagania. Chce właśnie dominować. Naprawdę możemy mieć dystans do siebie i pewną wolność i iść za tym, co naprawdę jest wartościowe. Bóg nie zostawia nas samych. On bardzo szybko przychodzi, daje nam zakosztować właśnie tego, że jest obecny, że nas bardzo konkretnie prowadzi, że nas uzdrawia, i czyni nas bardziej wolnymi.
Żyję nie żyjąc w sobie, nadziei skrzydła rozwieram, umieram, bo nie umieram. Ja już nie żyję w sobie, bez Boga żyć nie mogę, bez Niego i bez siebie jakąż odnajdę drogę. Miast życia tysiąc śmierci, w głębie życia się wdzieram. Umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, to zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie, aż pójdę do zdobycia. Ciebie, mój Boże, słyszysz? Ja się życia wypieram. Umieram, bo nie umieram. Umieram, bo nie umieram. Ryba z wody wyjęta, co się wśród suszy pławi, przynajmniej ma tę pewność, że ją śmierć w końcu strawi. Lecz męce mej cóż zrówna, ja pule wszystkie zbieram. Umieram, bo nie umieram. Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój, i daj życie. Nie chciej mnie dłużej trzymać na tym wygnańczym świecie. Patrz, jak Ciebie pożądam.
rany otwieram, bo nie umieram. Umieram, bo nie umieram. Lecz będę już tu płakał i znosił ból istności, bo trwa moje wygnanie za grzechów moich złości. Lecz kiedyż ten czas przyjdzie, na który duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam, żyję, bo nie umieram.
Nas krata. Myślimy, że siostry są zamknięte. A słyszałam kiedyś o takim spojrzeniu z drugiej strony, że to my jesteśmy za tymi kratami. My w świecie.
No właśnie, tak to czasem z naszej perspektywy wygląda, bo widzimy, że świat bardzo zniewala, bardzo często ogranicza, bardzo zatrzymuje. My bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo spraw możemy zostawić. I to jest pewien luksus życia w klasztorze, ja tak sobie to nazywam. Niewiele ludzi się na to decyduje. Niewiele też otrzymuje w darze taką drogę. Jest to rzeczywiście łaska i daje to głębszą wolność. Bycie na tej drodze bardzo rozwija tak po ludzku. Siostry to są takie osoby, które są bardzo dojrzałe, które mają piękną osobowość. To są w pełni kobiety, które bardzo świadomie, bardzo głęboko przeżywają każdy dzień.
Patrząc z perspektywy świata, czyli z mojej perspektywy po tej drugiej stronie kraty, no jeśli taki luksus, to właściwie jaki pożytek poza waszym osobistym doświadczeniem mają z tego inni? Czy żyjecie same dla siebie, dla tego swojego rozwoju, spotkania z Bogiem, tej kontemplacji Boga, cieszenia się Nim i bycia szczęśliwymi?
Nigdy nie żyjemy same dla siebie i potwierdzają nam to ludzie, którzy z nami mają kontakt, którzy przychodzą, i to jest często naprawdę zadziwiające, kiedy się okazuje, że ludzie bardzo mocno odbierają naszą obecność, nasze trwanie na modlitwie, odbierają to jako umocnienie, takie duchowe wsparcie. Jest takim przypomnieniem o obecności Boga, że na nich to oddziałuje, że często też daje nadzieję. Często przychodzą, proszą o modlitwę i to daje im wewnętrzny pokój.
To jest takie pójście pod prąd i w górę. Jest taki utwór Karola Wojtyły, papieża, właśnie droga pod prąd, w górę, która prowadzi do źródła.
Miałam takie przekonanie bardzo głębokie, że Bóg to jest miłość. I że naprawdę jest to miłość większa niż jakikolwiek człowiek może mi dać. I ja chciałam po prostu takiej miłości i weszłam na tą drogę. Mimo, że nie byłam dojrzała, miałam 19 lat, nie do końca też wiedziałam jeszcze, co się we mnie dzieje. Ale Bóg też mi dał czas, wspólnota mi dała czas. Wiele lat upływa, zanim się składa ślub wieczysty. Równocześnie jest to życie bardzo rodzinne. To jest taki kierunek świętej Teresy od Jezusa właśnie. Ona nie chciała, żebyśmy były pustelnicami. Zależało jej na tym, żebyśmy sobie nawzajem pomagały wzrastać.
Me życie jest cieniem, me życie jest wilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. O jutro się modlić nie jestem w stanie, choć nie wiem, jak życie popłynie. Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie,
przez dzień dzisiejszy jedynie. Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie, przez dzień dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, tak smutno na łez tej dolinie. Lecz próby pragnę cierpieć dla Boga przez dzień dzisiejszy jedynie. Lecz próby pragnę cierpieć dla Boga przez dzień dzisiejszy jedynie. Przy sercu Twym blisko nie smucę się znojem, ni walką i trudem, co minie. Ach, weź mnie, o Jezu, i w sercu skryj swoim na dzień dzisiejszy jedynie. Ach, weź mnie, o Jezu, i w sercu skryj swoim na dzień dzisiejszy jedynie. Wygnanie, wiecznego blask zalśni mi słońca i śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez końca. I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez końca. To dzisiaj bez końca. To dzisiaj bez końca.
Jest taki rys, spotykając siostry kontemplacyjne, klauzurowe, które zawsze bardzo uderza, że to jest taka duża pogoda ducha, co wydaje się takie paradoksalne.
Jest i radość, i uśmiech. Trwanie przy Bogu na tyle przemienia serce, że nawet jak z naszym życiem jest związany czasami pewien trud czy wewnętrzne zmaganie, to zawsze jest radość. Ciemność wiary nigdy nie jest mrokiem dla nas. Bóg jest obecny jako światło.
Ale jest jeszcze przy podejmowaniu tej decyzji, wchodzeniu w takie życie, również inna wspólnota, którą się zostawia, też rodzinna, która może, ale niekoniecznie musi rozumieć takie decyzje.
Często jest to największa próba naszego powołania, kiedy widzimy niezgodę albo cierpienie naszych bliskich. Jest to też taki moment stania się dorosłym, kiedy my, mimo że widzimy cierpienie naszych bliskich, podejmujemy decyzje w oparciu o swoje wewnętrzne przekonanie, idziemy za swoim najgłębszym pragnieniem. Oczywiście zawsze się bardzo troszcząc o te relacje z naszymi bliskimi, bo robimy wszystko, żeby te relacje były dobre. Mimo klasztoru kontemplacyjnego bardzo dbamy o kontakt z rodzicami, z naszym rodzeństwem, z bliskimi. Nie jest to częsty kontakt i na szczęście bardzo często jest tak, że jak już jesteśmy w klasztorze, to te relacje z rodzicami, one się naprawdę stają dobre. Także przejście przez taką próbę cierpienia, kiedy oni też przeżywają stratę dziecka, jakieś takie dość radykalne jednak odejście, bardzo często owocuje potem głębokimi więziami, że to gdzieś zostaje ocalone.
Dla tych, którzy nie umieją zrozumieć albo dziwią się takiemu wyborowi, co siostra by powiedziała?
Sama w sobie mam dużą zgodę na to, że wielu ludzi może tego nie rozumieć i bardzo różnie interpretować. Nie mam też takiego nastawienia, żeby walczyć teraz o to zrozumienie czy o tą akceptację i poparcie naszego stylu życia. Chociaż też wydaje mi się, że jak się uważnie popatrzy na to, co się z ludźmi teraz w świecie dzieje, jak ogromne pragnienie czegoś duchowego się budzi w ludziach, widać to bardzo jasno, że świat ludziom nie wystarcza i że bardzo wielu ma w sobie tęsknotę i pragnienie czegoś więcej, rzeczywistości duchowej, która nada sens temu, co się dzieje z nami w naszym życiu.
Ile jest karmelitanek w tym klasztorze na Łobzowskiej?
Nas jest akurat 13. No i mamy taką dobrą wspólnotę, ponieważ są i staruszki, i młode. Jestem przekonana, że Karmel ze swoją duchowością to jest taka propozycja, na którą zawsze się znajdą chętni. Być może ta zewnętrzna forma będzie się trochę zmieniać, bo są kraje, gdzie kraty już nie ma. To się już zdarza, ale to naprawdę no, to jest drugorzędne. Nie ma to większego znaczenia. Jak my przychodzimy do klasztoru, to zasadniczo zostajemy w nim na całe życie. I to też ma sens, jest związane właśnie z zakorzenieniem się w tej konkretnej wspólnocie, tak jak w rodzinie. I to nam pomaga wchodzić w wyciszenie i skupić się na tym, co się dokonuje właśnie na poziomie serca.
Siostra ma wrażenie, że jest potrzebna Krakowowi, światu, Polsce.
Ja mam poczucie takiej dyskretnej misji. W Krakowie szczególnie, gdzie jest to miasto, do którego przyjeżdża bardzo, bardzo wielu turystów. Na ulicy słychać bardzo dużo języków. Mam wrażenie, że tym swoim nastawieniem na Boga ja go trochę tutaj też przyciągam. Trochę być może go przybliżam i mam taką wiarę też w takie duchowe oddziaływanie. My sobie nawzajem możemy pomagać tym oddziaływaniem. Jeśli ja na co dzień zmagam się o swoje trwanie przy Bogu, o swoją ufność, o to, żeby Go usłyszeć, o to, żeby odebrać Jego miłość, to wierzę, że może mieć to wpływ na kogoś innego, kto być może nawet nie wie o istnieniu naszego klasztoru, a się akurat zmaga o nadzieję, o światło, doświadcza jakiejś udręki.
Nawet z ukrycia?
Właśnie, nawet z ukrycia, a może nawet tym bardziej.
Dziękując za tę rozmowę, chciałam jeszcze siostry poprosić o życzenia dla tych, którzy teraz nas słuchają.
Można pragnąć Boga, można Go szukać i chyba tego chciałabym każdemu życzyć, żeby się odważył nie zapominać o tym, co głębokie w nas, co głębokie w naszych sercach. Szukanie tej obecności, wiara w nią jest czymś życiodajnym i co może być światłem dla nas aż poza śmierć.
I może nie trzeba być orłem, wystarczy być wróblem.
Tak, wystarczy być małym ptakiem, ale warunkiem jest, żeby wpatrywać się w słońce.
Siostra Katarzyna Karmelitanka Bosa w rozmowie z Małgorzatą Bartal-Witan, a słuchaliśmy pochodzących z tradycji Karmelu utworów Żyje, nie żyjąc w sobie i Moja pieśń na dzień dzisiejszy. Teksty świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego Jana od Krzyża. Zapraszam po godzinie 7:00.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Jan Pniewski, dzień dobry. W najbliższą środę przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Angelika Szelongowska-Mironiuk pisze obszernie w Przewodniku Katolickim o trudnym procesie zdrowienia. Okres chorowania zmienia nie tylko nasze ciało, ale także wpływa na sposób przeżywania czasu i organizację całego życia. Trwanie w ciągłym napięciu i niepewności, a także pewna rytualizacja leczenia tworzy również specyficzny rytm funkcjonowania. U długo leczonych pacjentów pojawiają się naprzemiennie fale obaw i ukojenia, wysiłku i dochodzenia do siebie. Chyba każdy, kto choć raz w życiu korzystał z atrakcji, jaką jest wysoka i kręta kolejka górska, wie, jak trudno jest po doświadczeniu gwałtownych zmian wysokości wykonać pierwsze kroki po płaskim podłożu. Po zejściu z rollercoastera nogi mogą się chwiać, a ziemia jakby odmawia noszenia człowieka na swoim grzbiecie. Ten sam mechanizm staje się udziałem osób, które przez długi czas były poddawane zabiegom, operacjom, badaniom czy rehabilitacji. Ich umysł przyzwyczaja się do funkcjonowania opartego na medycznym rytmie. Po zakończeniu leczenia u pacjentów dość powszechnie występuje więc dezorientacja, zagubienie i poczucie odrealnienia, które mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy. Czasu tego nie skróci się poprzez natychmiastowe zaangażowanie się w ogromną liczbę nowych obowiązków, ani poprzez czynienie byłemu choremu wyrzutów, że się rozleniwił. Pochorobowe trudności adaptacyjne to nie wynik złej woli zdrowiejącej osoby, lecz kwestia specyfiki ludzkiego ciała i umysłu. Bywa, że sam upływ czasu i wsparcie osób bliskich są niewystarczające, aby dana osoba wylądowała bezpiecznie w ponownie zmienionej rzeczywistości. Nie jeden powracający do siłek z chory potrzebuje pomocy psychologa lub psychoterapeuty, aby poukładać nagromadzone emocje. To była Angelika Szelongowska-Mironiuk i Przewodnik Katolicki. Sporo dzieje się na duchowej mapie Francji. Parafie szukają sposobu, jak poradzić sobie z ogromną liczbą dorosłych i nastolatków proszących o chrzest, a Lourdes i paryska kaplica Cudownego Medalika przeżywają oblężenie, pisze Marcin Jakimowicz w Gościu Niedzielnym. Jak wytłumaczyć fenomen powrotu młodych Francuzów do wiary? Wielu publicystów porównuje go do rekonstrukcji po pożarze katedry Notre Dame, którą od momentu ponownego otwarcia w grudniu 2024 roku odwiedziło już ponad 11 milionów osób. Ksiądz Maximilien de la Martinier, który w swojej parafii w Wersalu ochrzcił w ubiegłym roku 23 licealistów, kolejnych 30 przygotowuje się na przyjęcie chrztu w 2027 roku, opowiada: nie znam parafii, w której nie byłoby ludzi przygotowujących się na przyjęcie chrztu. Wszystko wskazuje na to, że wzmożony napływ neofitów jest nie tylko zjawiskiem stałym, ale będzie się nasilać w przyszłości. W samej diecezji wersalskiej w ubiegłym roku zgłosiło się 420 nowych katechumenów. Rok wcześniej było ich 350. Czytamy dalej. Francja odnotowała przełamanie kryzysu powołań, a do seminariów zgłosiło się o 25% więcej młodych mężczyzn niż rok wcześniej. Nad Sekwaną wzrosła też sprzedaż Biblii, którą kupują zazwyczaj młodzi. Specjalizujące się w literaturze religijnej wydawnictwo MAM w ciągu 3 lat odnotowało wzrost sprzedaży o 46%, sprzedając przed rokiem 76 tysięcy Biblii. Ta tendencja wzrostowa trwa już od 5 lat i jest, jak dopowiada ojciec Etienne Metenier, biblista ze wspólnoty błogosławieństw, wyrazem pragnienia powrotu do źródeł i jednym z przejawów odrodzenia Kościoła we Francji. To był Marcin Jakimowicz i Gość Niedzielny.
Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, czyli 17 dni, 3000 zawodniczek i zawodników, 116 konkurencji, 16 dyscyplin, zwycięstwa i porażki, emocje i wielkie widowisko. Codziennie relacje naszych wysłanników na wszystkich antenach. Zaprasza Polskie Radio, oficjalny nadawca Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania?
Zdałam!
Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl, jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Program Trzecie Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 lutego, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alerty przed oblodzeniem w południowej połowie kraju. Ślisko może być do południa. W najbliższych dniach europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry, zapowiada prokuratura. Drogę po lodzie między wyspami na Bałtyku otworzy Estonia. Na drogach i chodnikach także dziś może być niebezpiecznie, to przez prognozowane opady.
Zachmurzenie przeważnie duże i słabe opady śniegu, a na południu także deszczu ze śniegiem. Cały czas ślisko.
Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Alerty przed marznącymi opadami i gołoledzią wciąż obowiązują w całej południowej połowie kraju. W najbliższych dniach prokuratura zapowiada wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Polityk Prawa i Sprawiedliwości ścigany jest listem gończym w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa podkreśla, że ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, a w mediach wprost wskazuje, że celowo unika czynności procesowych. Goście śniadania w Trójce byli podzieleni w sprawie wydania listu gończego.
Posłanka Lewicy Joanna Wicha uważa, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju i odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.
Musimy robić wszystko, żeby pan Ziobro został sprawiedliwie osądzony. Może wykaże swoją niewinność.
W obronie Zbigniewa Ziobry stanął polityk PiS Paweł Sałek.
Jest prześladowany i jego sytuacja związana z tym, że przebywa na Węgrzech, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces.
Zdaniem Barbary Sochy z Kancelarii Prezydenta, sądownictwo w Polsce jest skrajnie upolitycznione.
Liczenie dzisiaj w Polsce na praworządność i postępowanie zgodnie z prawem jest dosyć naiwne.
Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że działania Zbigniewa Ziobry będą miały poważne konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo żałuje, że wpuścił Solidarną Polskę w szeregi PiSu, no bo to będzie bardzo duże obciążenie.
Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
W tym tygodniu w Miami negocjacje pokojowe Ukraina-Rosja. Kijów zgodził się na rozmowy z rosyjską delegacją. Według Kremla nie ma jeszcze konkretnej daty. Inicjatorem spotkania jest Waszyngton. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że każde rozmowy są istotne, bo pomagają zrozumieć, jak i kiedy wojna może się zakończyć. Najważniejsze są gwarancje bezpieczeństwa, które zapobiegłyby trzeciej inwazji Rosji na Ukrainę. Tylko dzięki nim negocjacje będą wiarygodne i mogą doprowadzić do pożądanego rezultatu dyplomatycznego. Obecnie pracujemy nad dokumentami z rozmów w Abu Zabi oraz nad harmonogramem kolejnych działań i spotkań. Reuters podaje, że Stany Zjednoczone chciałyby, aby porozumienie pokojowe zostało podpisane w marcu. Waszyngton naciska na jasny plan negocjacji i podpisanie kluczowych umów, w tym gwarancji bezpieczeństwa, przed latem. O możliwych scenariuszach działania w związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa delegaci Justiti rozmawiali wczoraj na nadzwyczajnym zebraniu. Stowarzyszenie Sędziów Polskich apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie nowelizacji ustawy o KRS-ie.
Prezydent powinien przede wszystkim mieć na uwadze, że ludzie oczekują tego, że zakończy się wojna na górze i blokowanie ustaw, które mogą realnie usprawnić funkcjonowanie sądów. Bez prawidłowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa nie będziemy mieli odblokowanych procesów nominacyjnych. Prezydent powinien również wziąć pod uwagę to, że ma szansę dzięki podpisaniu tej ustawy dokonywać nominacji sędziowskich, które przez nikogo nie będą kwestionowane.
Mówi prezes Stowarzyszenia Sędzia Bartłomiej Przymusiński. Nowelizacja ustawy o KRS-ie leży na biurku prezydenta od środy. Karol Nawrocki ma 21 dni na podjęcie decyzji. Pierwsza od lat oficjalna droga lodowa na Bałtyku będzie w Estonii. Połączy wyspy Hiiumaa i Saaremaa. Będą po niej mogły jeździć samochody.
Droga wytyczona na zamarzniętej powierzchni morza będzie miała około 17 kilometrów. Ze względów bezpieczeństwa będzie dostępna od 8 do 17. Niewykluczone, że po kilku tygodniach czas otwarcia zostanie wydłużony. Portal ERR podaje, że drogę łączącą Saaremaa i Hiiumaa wytyczono z powodu niskiego poziomu wody, który doprowadził do zakłóceń komunikacji promowej między wyspami. Na tego typu trasach obowiązują określone zasady. Zalecana prędkość wynosi do 25 lub od 40 do 70 km na godzinę. Przy jeździe z szybkością od 25 do 40 km na godzinę mogą powstawać drgania rezonansowe, które sprzyjają pękaniu lodu. Na drogach lodowych pasażerowie powinni mieć rozpięte pasy, a drzwi pojazdu muszą dać się łatwo otworzyć. Kierowcy między sobą muszą zachować co najmniej 250 metrów odstępu i nie mogą wyprzedzać innych pojazdów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport i Mateusz Foremniak.
Dzień dobry. Na igrzyskach pierwsze koty za płoty. Medale już wiszą na niektórych szyjach, a choć nasze konto okrążek się nie powiększyło, mamy swoje iskierki radości. Najwięcej dostarczyła jej nam na skoczni normalnej Anna Twardosz, która zajęła wysokie 10. miejsce. Mimo wszystko trochę zaskakujące, choć nie samą zainteresowaną.
Wiedziałam, że mnie na to stać i czułam, że mogę, że mogę nawet lepiej. I to było to, co mogłam na dzisiaj i się bardzo cieszę.
Serdecznie gratulujemy i prosimy o więcej. 10. miejsce zajęła też drużyna łyżwiarzy figurowych, choć tam startowało tylko 10 ekip. Dzisiaj czeka nas pierwszy występ naszej nadziei medalowej. Mowa o Aleksandrze Król-Walas, która wystartuje w snowboardowym slalomie równoległym. Poza tym warto mieć oko na Polaków startujących na trasach biegowych i torze saneczkowym, a o wszystkim będziemy informować na naszej antenie. Z pewnością lepsze informacje o swojej drużynie chcieliby słyszeć kibice Legii Warszawa. Wyjazdowy remis 2-2 z Arką Gdynia raczej ich nie cieszy, a może powinien, skoro jeszcze w 89. minucie Arka prowadziła 2-0. Wtedy do akcji wkroczył Antonio Czolak.
Ja jestem taka persona, że never give up, zawsze pracować do końca, do zadniej sekund. Wiedzieliśmy, jak to może być.
Legia pozostaje jednak w strefie spadkowej. Za to nowym liderem została Jagiellonia. Wszystko dzięki ich wygranej 4-1 z Motorem i porażce Górnika Zabrze 0-1 z Lechem. Dzisiaj kolejne mecze, 3 mecze 20. kolejki. Za granicą 10. w sezonie gol Roberta Lewandowskiego, który przyczynił się do pewnej wygranej Barcelony 3-0 z Majorką. W Anglii ten panie zwalnia Arsenal, który też 3-0 odprawił Sunderland. Cenną wygraną 3-2 z Genoą wyszarpało we Włoszech Napoli, a we Francji przynajmniej do wieczora liderem Lens po wygranej 3-1 z Rennes. Z piłkarskiego podwórka warto jeszcze wspomnieć o Mistrzostwie Europy w futsalu, które po wygranej 5-3 z Portugalią zgarnęła reprezentacja Hiszpanii. Wiemy już też, kto powalczy o Puchar Polski Siatkarek. To ekipy budowlanych Łódź i BKS-u Bielsko-Biała. Początek tego meczu o 14:45.
Niedziela pochmurna, tylko na północnym wschodzie większe przejaśnienia, miejscami słabe opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 na Mazowszu, około 0 w Wielkopolsce, do 2 stopni na południu kraju.
Ogłoszenie społeczne.
Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany, jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś, podróżując po Europie, używam dowodu i cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Muzyczne rozmowy.
Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00 Marcin Witan. W tej części muzycznych rozmów już będzie bardzo ciekawa rozmowa z autorem książki, niedawno, która się ukazała, mocnej dosyć książki, ale myślę, że bardzo ważnej i potrzebnej. A towarzyszyć nam będzie muzyka Tomka Żółtki. Ale to za chwilę jeszcze powiem, natomiast korzystając z okazji, chcę Państwu zaprezentować dwa świeże utwory. Jeden będzie teraz, a drugi na koniec. Taką klamrę zrobimy. Patryka Filipowicza. Ci z Państwa, którzy słuchają muzycznych rozmów, to wiedzą, że to będzie utwór instrumentalny. Takie dobre na początek, a nazywa się Monday Off, czyli wolny poniedziałek. Tak to w niedzielę, utworem instrumentalnym o wolnym poniedziałku Patryka Filipowicza. Zacząłem z Państwem tę drugą godzinę. To taki mały rozbieg pod poważny temat. Teraz będzie rozmowa, której towarzyszyć będzie muzyka Tomka Żółtki. Dawno niesłyszanego, bo też z płyty, która ma swoje lata. Ale myślę, że w tym, co chcę Państwu zaprezentować, w ogóle się nie zestarzała i okazała się, jak ulał tematycznie do tego, o czym będzie mówił mój gość. Co ciekawe jeszcze, i to też było dla mnie istotne, to będzie bardzo katolicka książka, znaczy katolickie spojrzenie bardzo na kryzys pewien, co mnie niepomiernie cieszy. Natomiast ilustracja muzyczna będzie pochodziła od ewangelika, od protestanta. I to jest dowód na to, że denominacja nie musi wpływać na trzeźwy i słuszny osąd rzeczywistości. Będzie mówił katolik, a ilustrował to będzie luteranin Tomek Żółtko. Co on zaśpiewał? No to się Państwo dowiedzą później. Natomiast zaczniemy od utworu Ta niedobra myszka Miki. A potem już rozmowa z Tomaszem Sztrekerem, autorem książki, której tytuł zaraz padnie, przedsiębiorcą, właścicielem restauracji i także trochę dziennikarzem.
Nie jestem ślepym fanatykiem, nie będę sądził twych słów. Powiedz mi, komu ufasz, proszę, przełam wstyd. Głupcy nazwali szczerość słabością, dlatego głupcami są. Świat się przebrał w szaty klauna i każe się tylko śmiać. Czy rzeczywiście szczęście to śmiech? Powiedz mi, w kogo wierzysz, czy jeszcze wierzysz w coś? Jeśli tak, to nie milcz więcej, być może chowasz skarb. Kto z nas, z myszki Miki, nie lubi śmiać się do łez? Lecz jednak myszka Miki nie zdradza nikomu, że fikcją jest. Koło nas myszka Miki dorosłym wygładza mózg. Jak hamburger z Coca-Colą w biegu połknąć i już. Nie pytam cię o tradycję, zwyczajów mamy wszak dość. Powiedz mi, komu ufasz, ty nie twój ojciec lub dziad. Brak decyzji jest także decyzją, małym ludziom to w smak. Świat się przebrał w szaty klauna i każe tańczyć jak on. Hipnotycznych chochołów trans. Śmiać się do łez. Lecz jednak myszka Miki nie zdradza nikomu, że fikcją jest. Koło nas myszka Miki dorosłym wygładza mózg. Jak hamburger z Coca-Colą w biegu połknąć i już. Trzeba lawirować, by haka nie miał nikt. W niedzielę pod figurą, kornie chylić skroń. W tygodniu szydzić swego i bardzo męskim być. Dzieci hipokryzji, papierowe lwy. Na widok gołych torsów kobiety muszą dleć. W niedzielę pod figurą, kreślić krzyż na znak. W tygodniu zapić biedę, niech pojdzie będzie zdrów. Ach ta, myszka Miki wszystkiemu winna jest. Już dość, myszko Miki, od dziś Donald bawi nas. Powiedz mi, w kogo wierzysz, czy jeszcze wierzysz w coś? jeśli tak, to nie milcz więcej, być może chowasz skarb. Książka,
no co tu powiedzieć, straszy samą okładką.
To prawda, chociaż państwo nie widzą, ale możecie państwo sobie wyobrazić, czarna z mocnymi takimi gotyckimi literami.
No właśnie, gotyckie litery są czerwone, proszę państwa, i to o to tutaj głównie chodzi. Podtytuł: Antologia myśli zła i antyfilozofii. Czy to jest naprawdę taka z prawdziwego zdarzenia antologia?
Nie wiem, czym jest prawdziwe zdarzenie, czy prawdziwa historia, natomiast tak, ona jest pewnym wyborem. Wyborem, który pokazuje drogę rozwoju myśli zła. A pomysł na tę książkę to właściwie jest realizacja projektu, który ja tworzę już od kilkunastu lat. Tworzenia grupy przedsiębiorców, tworzenia projektu demograficznego dla singli, który ma ponad 3000 osób w związku małżeńskim. Projektu, który tworzy kawiarnię Agere Kontrakt, gdzie odbywa się mnóstwo spotkań natury filozoficznej, duchowej, społecznej, politycznej, debat, wykładów. A ta książka i jej cel to zrozumienie tego współczesnego świata na poziomie troszkę głębszym. I poruszam w niej elementy, które mają miejsce kilkaset lat temu, a właściwie dopiero ich odbicie widzimy bezpośrednio w czasach współczesnych. Takimi elementami jest m.in. powstanie psychologii, darwinizm czy darwinizm społeczny, marksizm. To spojrzenie jest świeżym spojrzeniem, ponieważ dotyka właśnie sedna, które te ideologie w sobie mają, a mianowicie zniszczenia prawdy, rodziny, zniszczenia moralności, etyki i, co jest najgorsze, sensu naszego życia.
Dostrzegasz w tym oczywiście pewien konsekwentny plan. Piszesz, analizując mechanizmy zła, które mogłyby prowadzić do upadku ludzkości, można wyróżnić kilka precyzyjnych, logicznych etapów planu idealnie wpisującego się w tradycyjne rozumienie działań szatana według teologii katolickiej. Taki plan nie opierałby się na spektakularnej destrukcji, ale na przemyślanym rozkładzie człowieczeństwa. Przytaczasz tutaj słowa sztucznej inteligencji. Powiedz, jak to było, bo tak się zaczyna ta książka. Jak doprowadzić ludzkość do zniszczenia?
Sztuczna inteligencja jest takim tworem, który daje dużo ciekawych odpowiedzi. I po zadaniu pytania sztucznej inteligencji, właśnie jeżeli byś była szatanem, w jaki sposób zniszczyłabyś ludzkość, dostajemy dokładnie odbicie naszego współczesnego świata. To znaczy zniszczenie rodziny, prawdy, duchowości, zniszczenie kobiecości, męskości, wspólnoty, wolności, nadziei oraz obrazu Boga w człowieku. Mamy ogromny poziom hakowania naszego umysłu, żeby zniszczyć naszą duszę. I właśnie dlatego ten początek jest punktem wyjścia w ogóle do dalszej analizy w książce. Ta współczesność, w której jesteśmy, niestety jest oparta o fundamenty, które są fundamentami czystego zła.
Cennik orgazmów w każdej walucie, seks, biznes się kręci, stary jak świat. Te, które godność tracą z wyboru, można tu kupić i wziąć. Cyniczny handlarz żywym towarem, kiedyś był inny, wiem, bo go znam. Dzisiaj płatników ma w brud podnieconych, ślinią się kąciki ust. Dlaczego? Czy ktoś skrzywdził cię aż tak? Dlaczego? Rozbitą miłość wśród blwocin wskrzeszać chcesz. Proszę cię, wróć, wszystko można zacząć od nowa. Proszę cię, wróć na przekór tym, co cię już osądzili. Proszę cię, wróć, zrób to dla matki, zrób to dla Boga. Proszę cię, wróć, wynajem kobiet zabije cię kiedyś, więc przestrasz się wreszcie i wróć. Przychodnia masażu, gdzie pielęgniarki usują nie tylko krzyż. Przewlekle chorzy, szczególni pacjenci, szukają tu spełnienia snów. Zgubiony naganiacz paralityków, kiedyś był inny,
wiem, bo go znam. Dzisiaj złamanym jest drogowskazem wbrew planom ze szkolnych lat. Dlaczego? Czy ktoś skrzywdził cię aż tak? Dlaczego? Rozbitą miłość wśród plwocin wskrzeszać chcesz. Proszę cię, wróć. Wszystko można zacząć od nowa. Proszę cię, wróć. Na przekór tym, co cię już osądzili. Proszę cię, wróć. Zrób to dla matki, zrób to dla Boga. Proszę cię, wróć. Wynajem kobiet zabije cię kiedyś, więc przestrasz się wreszcie i wróć. Jak i gdzie mogą dojść ci bohaterzy, herosi od damskich wich? Kim lub czym staje się mężczyzna, kiedy płaci za seks? Proszę cię, wróć. Wszystko można zacząć od nowa. Proszę cię, wróć. Na przekór tym, co cię już osądzili. Proszę cię, wróć. Zrób to dla matki, zrób to dla Boga. Proszę cię, wróć. I przestań się wreszcie rozczulać nad sobą. Bądź większy od klęski i wróć. Życie bez uczuć z każdym dniem od człowiecza toczy jak rak. Panienki i korek, wątpliwe pasje nie mogą pogrzebać swych lat. Playboy manekin ze szklanym wzrokiem kiedyś był i wiem, bo go znam. Dzisiaj zmieniony ma pomysł na siebie, nie umie już spojrzeć mi w twarz. Zauważ, szyderstwem nie cofniesz łez. Zauważ, ktoś inny sprytnie wciąż zwycięża cię.
Wiele osób myślących się z tobą zgodzi, niekoniecznie chrześcijan. Ale to chrześcijaństwo jest tu ważne, bo ty mówisz planu idealnie wpisującego się w tradycyjne rozumienie działań szatana. I tu już wprowadzamy coś albo kogoś, z kogo istnieniem wiele osób, które mogą się zgodzić z wymową tej książki, jednak nie przyjmie.
Tak, to prawda, mam tego świadomość, dlatego punktem wyjścia dla mnie tutaj najważniejszym jest prawda. I to jest w ogóle punkt wyjścia do zrozumienia współczesnego świata. Jeżeli ktoś, a w Polsce akurat praktycznie nie ma takich ludzi, nie widzi tego, że świat, w jakim żyjemy, jest pewną prawdą. Tak działa nauka, tak działa rozumienie tych wszystkich elementów, wszystkich zasad. Mamy grawitację. Grawitacja po prostu jest. My nie możemy powiedzieć, że jej nie ma. Mamy na przykład nasze komórki, nasze ciało. Ono po prostu jest. To jest prawda, której doświadczamy. To jest punktem wyjścia w ogóle do dalszej rozmowy. Jeżeli my rozumiemy, że ta prawda funkcjonuje i naszym zadaniem jest jej odkrywanie, to konsekwencją jest wiele różnych elementów. Jednym z najważniejszych jest zrozumienie tego, co miało miejsce setki lat temu, ponieważ odnoszę się w pierwszym takim elemencie do tak zwanej brzytwy od Okhama. Mnicha, który całkowicie odszedł nie tylko od wiary, ale i pewnie od rozumu, bo pokazuje, że to wszystko, co wokół nas funkcjonuje, to są tylko nazwy. Sednem tego jest, że dobro jest tylko i wyłącznie nazwą, bo nie istnieje coś takiego jak dobro. My sobie wymyśliliśmy, czym jest dobro, tak samo jak zło. Jeżeli mamy to zachwianie, to do tego możemy dojść dzisiaj, że zabójstwo może być czymś dobrym, a pomoc drugiemu człowiekowi może być czymś złym, czy ofiarność może być czymś złym, bo to właśnie generuje Okham. I to jest tak zwany subiektywizm, czyli moje indywidualne odczucie jest ważniejsze od tego, co mamy w naszym świecie.
Wykwitem tego jest na przykład chyba sprzed 2 lat haniebna uchwała parlamentu francuskiego o aborcji jako prawie człowieka?
No, między innymi. Natomiast to już jest tylko i wyłącznie efekt końcowy.
Ale uchwaliliśmy.
Oczywiście.
Uchwaliliśmy,
tak,
że dobrem jest zło.
Natomiast tutaj prekursorem było ONZ, który to już zapisał w latach 90.
No, tak, tak, tak.
No i tutaj pojawia się problem. Jeżeli my w pewnym momencie określimy, że na przykład zabójstwo nienarodzonego człowieka jest czymś dobrym, no to możemy to robić zgodnie z prawem. Bez względu na to, czy to jest dobre, czy to jest złe, biorąc pod uwagę prawdę. Takim elementem, który ja rozwijam w swojej książce, jest właśnie przejście takiego jednego z najważniejszych elementów, czyli historii Lutra, który przyjął bardzo tą wizję Ockhama i zaaprobował ją w ówczesnych, no nie landach, ale tych prekursorów landów niemieckich, czyli księstwach, które tam były, czego efektem na przykład jednym z jest to, że Luter, opierając się o fundamentalne chrześcijaństwo, daje przyzwolenie na zabicie blisko 100 tysięcy chłopów, ponieważ mówi, że jeżeli oni nie chcą się podporządkować władzy, to władca ma prawo ich do tego podporządkowania zachęcić siłą. To nie ma nic wspólnego z wiarą. A takich elementów jest bardzo dużo. Drugim takim punktem odniesienia jest Francja. Francja na początku XVIII wieku, to jest szczególnie tutaj Paryż, to jest miasto dzieci niczyich. Początek XVIII wieku to jest blisko 10% noworodków, które są oddawane do przytułków, biduli, sierocińców, domów dziecka. Natomiast kilkadziesiąt lat później, w drugiej połowie już XVIII wieku, to jest ponad 44%, blisko połowa. I to właśnie ci młodzi ludzie potem zaczną mordować ludzi na ulicach, zaczynają odcinać głowy, nakładać je na piki, tak zwane seanse rozumu, które się odbywają, gdzie no, roznegliżowane kobiety, na przykład w katedrze Notre Dame, pokazują, że są boginiami rozumu.